Taką naszą, można powiedzieć, już małą tradycją stało się rozmawianie o tym, jak motywy świąteczne, motywy Bożego Narodzenia, ale także te motywy związane z męką Chrystusa, z pasją, przewijają się w kinie, w kinematografii, i wydaje mi się, że to było dosłownie przed chwilą, kiedy z dyrektorem Narodowego Centrum Kultury Filmowej Rafałem Syską spotkaliśmy się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, by porozmawiać o tym, w jaki sposób ten moment, ten wyjątkowy moment w roku jest pokazywany w kinie. No, dla mnie minęła chwila i słyszymy się znów, ale tym razem będziemy rozmawiać o kolejnych świętach, o świętach Wielkiej Nocy. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam.
No i też niewiele się zmieniło pod tym względem, że spotykamy się online. Wciąż pandemia nam towarzyszy. No ale świat idzie do przodu i pewne rzeczy dzieją się w naturalnej kolejności. Właśnie, motyw pasji. Dla mnie chyba jeszcze ważniejszy niż ten motyw Bożego Narodzenia, bo mam wrażenie, no, że to jest, jeżeli możemy tak opisać, czy tak uznać, ta historia męki pańskiej, to jest taki scenariusz filmowy, który chyba nie powstałby w głowie, nie chcę powiedzieć, żadnego scenarzysty, ale tutaj no, jest to gotowy materiał na niejedno kino, jak się okazuje. Czy faktycznie w tej historii tkwi taki potencjał, który wykorzystali i wciąż wykorzystują filmowcy?
No, temat pasyjny jest idealny dla scenariuszy filmowych, bo proszę zobaczyć, ile tam się dzieje wspaniałych rzeczy. Przemoc, która jest zawsze niesłychanie fotogeniczna, wbrew temu, co byśmy mówili o tej przemocy, ile moglibyśmy mówić złego, to przemoc i seks to były takie dwa napędzające się tabu, które powodowały, że kino się w tak fantastyczny sposób rozwijało. Po drugie, nadzieja, która za śmiercią się zawsze kryje, nadzieja zmartwychwstania, którą te nadzieje zawsze kino celebrowało, choćby w swoich happy endach, zwłaszcza gdy mówimy o kinie klasycznym, gdy mówimy o kinie amerykańskim, to jakiś rodzaj przesłania, nauki dla widza pozostawionej przez film musiał mieć miejsce. No i wreszcie fakt, że jednostka musi walczyć z systemem albo z jakąś grupą niechętnych ludzi, którzy są konserwatystami, którzy zainteresowani są wyłącznie własnymi dobrami, jak też tym systemem zinstytucjonalizowanym, którym jest na przykład sąd bądź okupant rzymski, a zatem mamy gotowy scenariusz niejednego filmu, w którym jednostka rzuca wyzwania systemowi, ponosi śmierć w mękach, ale jednak niesie to ze sobą także nadzieję zmartwychwstania i nadzieję lepszej przyszłości.
Czyli sięgnięcie po taką historię dla filmowca, reżysera, to jest już gwarancja sukcesu, a jeżeli dodamy do tego jeszcze fakt, jak silnie te motywy są zakorzenione w kulturze europejskiej chociażby, ale przecież nie tylko, no to wydaje się, że to jest przepis na sukces.
Nie, to jest raczej przepis na klęskę, dlatego że sumarycznie, jak sięgamy po filmy pasyjne, po tematykę pasyjną i tworzymy kino, które opowiada o męce Chrystusa, to bardzo często musimy popaść w różnego rodzaju stereotypy bądź różnego typu rafy, kolejny, które nas prowadzą do dość oczywistych odczytań, które w dodatku jeszcze mogą zahaczać o tematykę bądź o jakieś wątki, które są przez jakieś grupy społeczne postrzegane jako nieakceptowalne. Przypomnijmy sobie, skoro już mówimy o tym kinie pasyjnym, to przypomnijmy sobie Pasję Mela Gibsona, który był filmem z jednej strony obdarzonym wielkimi honorami jako wielki sukces kasowy, film bardzo dobrze przyjęty przez niektóre środowiska, ale jakże ten film zaatakowano. I to z dwóch takich stron, bo z jednej strony zaatakowano go za to, że jest filmem w jakiejś mierze zamieniającym sakralność pasji chrystusowej i męki, religijność w horror i w konwencje pokazywania typowe dla tak zwanego kina gore, czyli takiego, które pokazuje cielesność rozczłonkowywaną przez jakieś urządzenia, czy maszyny, czy jakieś inne instrumenty techniczne, ale z drugiej strony ten film był atakowany przez środowisko żydowskie, bo postrzegany był jako po prostu antysemicki i tak jakby tego akurat wątku nie było w ogóle w samym pierwowzorze. Więc to jest raczej materiał nie tyle dający od razu gotowy sukces, co raczej prowadzący nas na różnego rodzaju mielizny i niebezpieczeństwa. Są też pewnie najwybitniejszymi filmami tego typu, są filmy, które z męką Chrystusa, ze zmartwychwstaniem, z Pismem Świętym w bardzo wyrafinowany sposób dialogują.
Albo wręcz można je uznawać czasami za jakieś obrazoburcze produkcje z różnych oczywiście perspektyw. Do tych jeszcze dojdziemy, myślę, do tych realizacji szczególnie pod koniec XX wieku, ale kiedy zajrzymy do początków kina, to trzeba przyznać, że ten motyw równolegle rozwijał się z samym kinem, bo już kino niebe sięgało po te ostatnie dni życia Jezusa i po sam motyw tej męki pańskiej.
Tak, oczywiście. Nawet powiedziałbym, że to było bardziej niż rzeczywiste, bo jeśli kino się wywodziło z różnych innych mediów, pewnie moglibyśmy ich wymienić kilka, i fotografie, i różnego typu mniej bądź bardziej ruchome obrazy, które łączyły się w jakieś serie, no to przecież tam tematyka biblijna była bardzo stała. Zwłaszcza wtedy, kiedy sami przeżywaliśmy mękę Chrystusa, zbliżaliśmy się do świąt Wielkiej Nocy, to pewnie tych treści pojawiło się w rodzącej się wówczas popkulturze bardzo wiele. Więc kino bardzo szybko podjęło tę tematykę. Jeszcze w XIX wieku, za czasów braci Lumière, pojawiły się pierwsze króciuteńkie filmy, bo wtedy filmy były bardzo króciutkie i trwały dosłownie kilkadziesiąt sekund, które pokazywały w kilku obrazach, albo nawet na samym początku w jednym, jakąś scenkę, która nam się kojarzyła z męką Chrystusa, była taką uruchomioną troszkę, uruchomionym obrazem pasyjnym, obrazem biblijnym. Potem one się przekształcały w coraz dłuższe filmy i taka ogromna ciekawostka, ja wprawdzie o tej ciekawostce być może mówiłem przy Bożym Narodzeniu, ale pokazująca, jak bardzo popularne to były filmy, że pierwszy film pełnometrażowy to był film, który był oparty na Piśmie Świętym. Życie Chrystusa było wówczas wątkiem kluczowym dla filmowych producentów, więc i też te filmy na Boże Narodzenie i Wielkanoc koniecznie musiały pojawić się w tych pierwszych kinach, czy jeszcze prakinach, których było coraz więcej w miastach. Ale w pewnym momencie rzeczywiście, zwłaszcza w latach 10. we Włoszech, a potem 20. w Stanach Zjednoczonych, tych filmów biblijnych, już wielkich, epickich, z ogromnym rozmachem kręconych, z wielką liczbą statystów i z takim też przepychem, powstawało bardzo wiele i nawet pojawiły się osobne gatunki filmowe. Film biblijny to jest w zasadzie osobny gatunek, czy taki quasi gatunek filmowy, który w Ameryce w latach 20. przeżył swój pierwszy wspaniały rozkwit.
Skoro zahaczyliśmy o Amerykę, to gdybyśmy mieli tak scharakteryzować, czym te obrazy biblijne, męki Chrystusa, pasji, drogi tej jednostki wobec tłumu i tak dalej, różniły się właśnie z punktu widzenia Ameryki, a z punktu widzenia Europy? To znaczy, czy to były takie prezentacje tej historii zbliżone, czy jednak Hollywood szukał w tych dramatach jakiegoś przepychu, jakiejś pójścia takiego, no to jest złe słowo, pójścia w kierunku show, tak, zrobienia z tej historii, a Europa i twórcy europejscy jednak skupiali się na dramacie głównego bohatera?
Na samym początku to było dokładnie tak, jak pani słusznie powiedziała, to było absolutne show. W latach tych 10., to jeszcze przed I wojną światową, we Włoszech, które były wówczas wielkim producentem filmów, powstawały wielkobudżetowe filmy, bo Włochy były pierwszym krajem, gdzie powstawały te z ogromnym rozmachem realizowane filmy kostiumowe. I tam oczywiście już tematyka biblijna pojawiła się choćby na przykład w naszym Quo Vadis, adaptacji Sienkiewicza. Tak więc, gdy Amerykanie zaczęli kręcić filmy, to oni byli pod wielkim wpływem filmów włoskich, kręconych chwilę wcześniej. Jakbym powiedział tak troszkę z przekąsem, to bym stwierdził, że w tym takim bardzo różnorodnym religijnie kraju, bo jednak tych różnych rytów, odłamów chrześcijaństwa w Ameryce jest bardzo wiele, no Włochy są w 100% prawie chyba katolickim, to jednak przyjęto w Ameryce taki sposób myślenia katolicki dla opowieści biblijnej, to znaczy właśnie taki operowy, z ogromnym rozmachem kręcony, z wielkim też nastawieniem na pokazywanie religijności w takim barokowym niemalże przepychu. Natomiast takich filmów, które były bardziej stonowane, filmy, które posługiwały się jakimś rodzajem minimalizmu, wtedy raczej znaleźć nie mogliśmy z wielką łatwością. I to będą dopiero późniejsze lata, kiedy zaczęto wprowadzać w tematykę biblijną większy zamysł intelektualny, bądź też zaczęto wykorzystywać tematykę biblijną do tego, żeby opowiedzieć historie osobne, alternatywne. Ale póki co, to w Ameryce powstają takie filmy jak na przykład Król Królów Cecila B. DeMille'a, ogromne, gigantyczne przedsięwzięcie kina hollywoodzkiego.
Możemy chyba, chyba powiedzieć bez przesady żadnej, że to jest taka typowa superprodukcja, tylko że no z lat 60., tak? Z początku lat 60.
Tak, znaczy to akurat ten film, bo ten film oczywiście będzie miał potem swoje remake'i w latach późniejszych, 50., 60., ale pierwsze te lata 20. i potem troszkę przedłużone przez lata 30. aż do czasów no już w II wojny światowej, to powstaje dość sporo tego kina kostiumowego. Zresztą Cecil B. DeMille jest takim głównym reżyserem tego właśnie nurtu i on ukuł taką maksymę, która zresztą dla kina biblijnego jest znakomita. On powiedział, że kino biblijne to jest 90 minut rozpusty i 10 minut pokuty. I mniej więcej tak to właśnie miało wyglądać. Czy tutaj przez 90 minut patrzymy na ten różnego rodzaju grzechy, które dominują w świecie i na samym końcu po tym 90 minutach pasjonowania się tym grzechem, przemocą, seksem, rozpustą, no przecież tego nie brakowało w świecie starożytnym, pojawia się jakaś chwila wytchnienia, pojawia się jakaś kara, pojawia się jakaś potem pokuta, zmartwychwstanie i mamy ten moment otrzeźwienia i wychodzimy z kina usatysfakcjonowani też moralnie. I tak właśnie wyglądało to kino biblijne w tym pierwszym okresie i potem ono odrodziło się w latach 50. i 60. już w kolorze, w CinemaScope, w szerokim ekranie, z dźwiękiem stereo i to było kino już no, robione z rozmachem jeszcze potężniejszym, ale chyba ono jest najbardziej znane dzisiaj jako taki standardowy model opowiadania o Chrystusie.
A czym on miałby się charakteryzować, ten standardowy model opowiadania o Chrystusie właśnie już w drugiej połowie XX wieku?
Tym, że mniej tam jest intelektualnych namysłów, mniej tam jest jakichś wątpliwości, które mogłyby nam na przykład zmącić sposób postrzegania Chrystusa. Więcej jest tam opowiedzenia o tym, że świat jest generalnie przepojony grzechem. Ten grzech jest bardzo atrakcyjny, no bo pokazany jest przez ten rozmach inscenizacyjny, przez kostiumy, przez nagość albo prawie nagość, przez przemoc, przez dążność do tego, żeby się obżerać, żeby mieć władzę, żeby katować niewinne osoby. I pojawia się człowiek, i to jest bardzo ważne, przecież w chrześcijaństwie przecież to jest jakby kluczowy element, że pojawia się człowiek, który jednocześnie jest Bogiem i z jednej strony ma w sobie te cechy ludzkie i po ludzku cierpi też fizycznie, umiera też po ludzku na krzyżu, a z drugiej strony niesie ze sobą jakieś wartości, których człowiek widz w każdej chwili potrzebuje i one są, wydaje się, tym takim punktem odniesienia, które ma nas trochę odciągnąć od tego, nie wiem, albo konsumpcjonizmu, albo przemocy, albo seksu, albo jakichś innych dążności, które sumarycznie stale nam towarzyszą. Myślę, że pokazanie z tym rozmachem tego tła, w którym Chrystus działa, było pewnie podyktowane też temu, żeby nas kusić, a potem otrzeźwić. A poza tym na pewno te filmy miały charakter trochę melodramatyczny. Zawsze tam był jakiś element melodramatyczny. Postać Chrystusa nie zawsze była postacią pierwszoplanową. Czasem pojawiał się gdzieś w drugim planie, jak na przykład w Ben-Hurze. Jednak na pierwszym planie musiały być postaci, które były albo nośnikami przygód, albo nośnikami romansów. No Chrystus, no ciężko tutaj o to, by ten element romansowy zwłaszcza mógł się pojawić. Więc często właśnie te postaci drugiego planu stawały się takie najbardziej krwiste, jak na przykład...
Tutaj na przykład Barabasz, prawda?
Barabasz, Maria Magdalena, oczywiście Poncjusz Piłat, bardzo taka niejednoznaczna, przecież nieszczęsna troszkę postać w poprzez historię tak bardzo, bardzo mocno zepchnięta w czeluści ciemna. Przecież ileż można razy znaleźć dowody pewnej usprawiedliwiające Poncjusza. Więc te postaci drugoplanowe, no niesłychanie interesujące. Judasz, genialna, fantastyczna postać. Ile filmów o Judaszu powstało. Pod wieloma względami to jest ciekawsza postać niż sam Chrystus filmowo oczywiście, bo przypomnijmy sobie taki film z końca lat 30., jeden z najwspanialszych filmów Johna Forda pod tytułem Potępieniec. To jest film hollywoodzki, chociaż opowiadający o Irlandii, o irlandzkiej armii republikańskiej, rodzącej się irlandzkiej armii republikańskiej, który opowieść o człowieku, który zdradził swojego przywódcę z irlandzkiej armii republikańskiej, przypłaca wyrzutami sumienia. Wcześniej dostał pieniądze od Anglików, jak te srebrniki, które rzuca w pewnym momencie i umiera w takim poczuciu ogromnej klęski, widząc jeszcze przed tą swoją śmiercią to, jaki ból, jakie cierpienie także z całemu swojemu narodowi uczynił. Ten Potępieniec był wielkim sukcesem, dostał 4 główne Oscary, a przecież nie trzeba było być bardzo, bardzo inteligentnym, żeby wyczuć, że to jest tak naprawdę opowieść o Judaszu i opowieść o jego wyrzutach sumienia, więc te filmy takie bardziej wartościowe to były filmy, które ten motyw biblijny starały się na swój sposób przetworzyć, zaktualizować, wpisać w jakiś własny kontekst, który nie był już jakąś kostiumową, taką odległą, trochę mityczną, trochę nierzeczywistą jakąś formułą, tylko czymś tu, codziennym.
A na ile właśnie filmowcy szli z taką równolegle do takiej linii władz kościelnych, tego kina, które miało nam też gdzieś te prawdy wiary pewnie tłumaczyć w formule właśnie ruchomych obrazów, a na ile szli w kontrze? Czy to był taki moment przełomowy, kiedy właśnie rodziło się takie kino biblijne oparte na życiu i męce Chrystusa, które gdzieś jednak podważało pewien przyjęty szeroko w kulturze obraz samego Chrystusa?
No to jest bardzo fajnie postawione pytanie, bo ono nie pozwala na jednoznaczną odpowiedź i tu nie chodzi tylko o czas, o moment, tylko o to, czy naprawdę tak jest, bo można byłoby przyjąć, że te filmy biblijne przy wszystkich swoich zaletach mimo wszystko, takich tłumaczących pewne wartości, uatrakcyjniających opowieści biblijne, to jednak trochę one te Biblię upupiały. Dodawały takie poczucie, że my jesteśmy takimi widzem show, tego, o którym pani wspomniała. Natomiast te filmy, które starały się problematyzować tematykę biblijną, czy na przykład problematykę zmartwychwstania, niekoniecznie musiały iść w kontrze do Kościoła, czy w kontrze do doktryn religijnych. I podam choćby taki jeden najprostszy przykład, czyli Ewangelia według świętego Mateusza Pier Paolo Pasoliniego, 64 rok. Wspaniały film Pasoliniego.
Arcydzieło, prawda? Ale które przecież przez władze kościelne było w pełni zaakceptowane. Ale to też jest też niezwykły obraz, który skupia się na Jezusie, prawda? Bardzo bliski to jest jego portret.
Skręcony jest przez marksistę, który na pewno w Pana Boga raczej nie wierzył. Mówię na pewno, a mówię dodaję tego raczej, bo to chyba nigdy nie jest tak zawsze na 100%. Człowieka, który w ogóle nie chce się wyrzec swoich marksistowskich, mocno lewicowych poglądów i dostrzega w Jezusie Chrystusie przywódcę religii, przywódcę takiego bardziej robotniczego. Oczywiście nie chcę upraszczać tej wizji takiej związkowo-robotniczej Pasoliniego, ale w zasadzie Chrystus pokazany jest właśnie przez ten pryzmat, a nie przez pryzmat religijności, której oczywiście też temu filmowi nie brakło. Zarazem wprowadza taki bardzo silnie autobiograficzny element i wcale on nie jest narcystycznie brzmiący, bo przecież matkę, czyli Maryję, matkę Chrystusa, gra matka samego Pasoliniego i to nie jest tak, że on chce jakby pokazać siebie jako Chrystusa, tylko pokazywać też osobistość tego doświadczenia, bo matka Pasoliniego była osobą bardzo głęboko wierzącą, pochodziła z takiej rodziny wiejskiej i ta jej wiara była takim katolicyzmem ludowym, a Pasolini to już taki intelektualista wielkomiejski i to o bardzo silnie takich lewicowych czy marksistowskich inklinacjach. Ale Ewangelia według świętego Mateusza Pasoliniego okazała się być nie tylko wybitnym filmem, ale świetnie była przyjęta przez Sobór Watykański II, przez Jana XXIII, przez to całe środowisko reformatorskie i postrzegana była jako głos tej odnowy Kościoła, więc można było iść jakby w oporze do konwencji, ale to nie oznaczało, że jest się w oporze do teologii, chociaż pewnie nie jeden ksiądz, nie jeden teolog był zgorszony tym sposobem pokazywania Chrystusa u Pazoliniego.